Audioprzewodnik po zabytkach Tarnowa. Opracowany przez Agencję Informacyjną Radia Max na zlecenie Urzędu Miasta Tarnowa przy współudziale finansowym Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.
Ratusz.
Piękne to nasze miasto i tyle wspomnień. Ile to razy patrzyliśmy na ratusz z Góry Marcina. Odkąd jest oświetlony, zwłaszcza wieczorem, widać go wyraźnie. Podobno XIV-wieczny, przebudowany w renesansowym stylu ratusz ma sporo tajemnic. Wielu z nich wciąż nie wyjaśniono.
Ale niezwykła jest historia całego Tarnowa. Góra Marcina była kolebką osady o nazwie Tarnów. Funkcjonujący tutaj gród od połowy IX wieku do początku XI obejmował wałami obszar około 10 hektarów. Prawdopodobnie był to gród plemienny Wiślan, zniszczony w czasie kryzysu monarchii pierwszych Piastów w latach 30. XI wieku. Jan Długosz w XV wieku wywodził nazwę Tarnowa od licznych krzewów tarniny, porastających zbocza Góry Świętego Marcina. Władysław Łokietek, książę kujawski, szukając oparcia w Małopolsce, dokonał rewolucji wśród elit. Do władzy dochodzili wtedy ludzie wcześniej nieznani, pod warunkiem wierności nowemu władcy. Takim człowiekiem był Spicimir, późniejszy właściciel Tarnowa. Swoją siedzibę, czyli zamek na Górze Świętego Marcina, Spicimir wybudował w 1331 roku.
Warto jednak zapamiętać rok 1330, kiedy to Kancelaria Królewska wystawiła wojewodzie krakowskiemu dokument pergaminowy z królewską pieczęcią. Był to przywilej króla Władysława, na mocy którego mógł Spicimir lokować miasto na prawie niemieckim, takim jak w Krakowie. Kulminację wzgórza przeznaczono pod budynek kościoła wraz z cmentarzem. W samym centrum wytyczono plac zbliżony do kwadratu, z każdego rogu wybiegały po dwie krzyżujące się ulice.
Lokowanie Tarnowa, oprócz wyznaczenia placów i siatki ulic w terenie, polegało przede wszystkim na jego zaludnieniu. Prócz rodzimych mieszkańców zamieszkali w mieście osadnicy, sprowadzeni przez Spicimira i jego następców z Krakowa i Nowego Sącza. Dość często byli to z pochodzenia Niemcy, którzy szybko się polonizowali.
Ale mieliśmy rozmawiać o ratuszu.
No właśnie. Zwróćmy uwagę na ten interesujący kamienny portal u wejścia. Pochodzi z XVI wieku. Wyryte w kamieniu po łacinie. Dominus custodiat introitum et exitum tuum. Czyli, o ile dobrze pamiętam, Pan niech strzeże wejścia i wyjścia Twego. Budynek jest prostokątny, z wieżą od północy i klatką schodową od południa. Zwieńczono go nietynkowaną attyką. Wysokość ścian do szczytu attyki wynosi 18 metrów, zaś wieża ma aż 30 metrów. Do budowy użyto cegieł. Wewnątrz mieści się Muzeum Okręgowe. Tu pracuje starszy kustosz Kazimierz Bańburski, który dużo wie o historii budynku.
Pierwotny budynek, w którym się znajdujemy, powstał jako gotycki około połowy XIV wieku. Przebudowano go gruntownie, prawdopodobnie w końcu XVI wieku, w stylu renesansowym. Wiele cech tego stylu obiekt posiada do dziś. Grzebień attyki, zdobę kamienne woluty i 14 przebrzydłych maszkaronów. Co ciekawe, ich liczba miała symbolizować 14 członków urzędującej starej i nowej Rady Miejskiej. Wieża jest w części dolnej kwadratowa, wyżej okrągła, z nadwieszonym gankiem straży. Dach ostry, z blaszanym herbem Sanguszków, czyli pogonią litewską na szczycie. Ten znak znajduje się tam dopiero od 1846 roku. Wcześniej była leliwa właścicieli miasta tarnowskich.
W pierwszej ćwierci XVI wieku nastąpiła najprawdopodobniej pierwsza rozbudowa połączona z nadbudową cylindrycznego zwieńczenia wieży i zapewne piętra. W 1526 roku ratusz jest po raz pierwszy wzmiankowany w źródłach historycznych. Trwały przy nim wówczas prace remontowo-budowlane polegające na przebudowie izby i założeniu drzwi w wieży zegarowej. W tym okresie ratusz był budowlą o prostokątnym obrysie obejmującą większą część obecnego budynku bez części zachodniej i tak zwanego ryzalitu przy elewacji południowej. Miał wieżę posiadającą zegar zwieńczoną gankiem straży. Wejście główne w elewacji południowej ujęte było w gotyckie obramowania z profilowanej cegły.
Już po śmierci hetmana Jana Tarnowskiego w drugiej połowie XVI wieku nastąpiła przebudowa i rozbudowa ratusza w duchu renesansu. Jak mówi historyk sztuki dr Andrzej Krupiński, budynek zwiększono wtedy do obecnych rozmiarów.
Przebudowy gotyckiego, wzniesionego w XV wieku ratusza dokonano dopiero po roku 1567, a więc po śmierci hetmana i jego syna Jana Krzysztofa, o czym zaświadczały umieszczone na blendach attyki wizerunki 28 kolejnych panów na Tarnowie, czyli tak zwane effigies. Polegała ona na przedłużeniu go w kierunku wschodnim i nieznacznym podwyższeniu. Wtedy to przy jego południowej ścianie dobudowano klatkę schodową ozdobioną późnorenesansowym portalem, a mieszczącą prowadzące do znajdującej się na piętrze sali pospólstwa reprezentacyjne schody. Wybudowano ściany attyki zwieńczone kamiennymi maszkaronami i wazonami, wzorowanymi na attyce krakowskich sukiennic, oraz podwyższono wieżę o jej część cylindryczną zwieńczoną charakterystycznym gankiem straży.
Ciekawe było w XVI wieku wykorzystanie pomieszczeń tego budynku. W parterze mieściły się urzędy miejskie, była też tak zwana wietnica służąca celom handlowym, mieszkania wietnika i oskarżyciela publicznego. W dolnej części wieży ulokowano areszt, a w piwnicach szynkowano piwo. Tam także składowano broń miejską. Na wieży pełniona była bowiem straż, której głównym zadaniem było ostrzeganie przed pożarami.
Sam ratusz przed ogniem chronić miały cechy sukienników, szynkarzy i rzeźników. Z zewnątrz budynek otaczały istniejące od średniowiecza drewniane kramy rzeźnicze, piekarskie, ławy sukiennicze i szewskie.
A 100 lat później budynek został poważnie uszkodzony w pożarze miasta. Zniszczeniu uległ m.in. dach i zegar na wieży, spłonęły przywileje miejskie. W XVII wieku król Jan Kazimierz obiecał odnowić ratusz i słowa dotrzymał. Później nadeszły dla niego już gorsze czasy.
Otóż w XVIII wieku, w związku z kryzysem, jaki dotknął miasto, budynek ratusza popadł w zaniedbanie. Został też ograbiony przez wojska rosyjskie. Za czasów panowania austriackiego, po pierwszym rozbiorze Polski, przeszedł tylko doraźne remonty. W XIX wieku stan budynku pogarszał się. Ratowany był jedynie częściowymi remontami. Około 1850 roku odnowiono budynek z zewnątrz, prawdopodobnie przerabiając przy okazji parapet ganku straży na wieży. Później przeprowadzono remont połączony z odkopaniem piwnic. Wtedy odkryto m.in. skład broni miejskiej. Co ważne, w końcu lat 80. XIX wieku ratusz chylił się ku ruinie, mury groziły zawaleniem. W tej sytuacji władze miejskie podjęły decyzję gruntownej odnowy budynku. Przeprowadzono więc kompleksowy remont obiektu. Potem była kolejna konserwacja. Ratusz zajęło nowo utworzone Muzeum Ziemi Tarnowskiej, przemianowane później na Muzeum w Tarnowie, a od 1976 roku przekształcone w Muzeum Okręgowe w Tarnowie.
W latach 60. XX wieku przeprowadzony został remont ratusza z adaptacją wnętrza na cele muzealne. W attyce przywrócono oryginalne maszkarony, we wnętrzu usunięto podziały dawnej sali pospólstwa, odsłonięto także fragmenty polichromii z XVII wieku, którą poddano konserwacji i uzupełniono. Od 1970 roku w budynku ratusza funkcjonuje stała wystawa Muzeum Okręgowego.
Ratusz zachwyca i stawia Tarnów w jednym rzędzie z takimi renesansowymi perłami Polski jak Kraków, Lublin, Sandomierz, Zamość czy Przemyśl. Jak uważa historyk, znany gawędziarz i autor licznych publikacji o Tarnowie Antoni Sypek, to wizytówka miasta, swoiste logo utrwalone w pamięci każdego pokolenia Tarnowian już od blisko 500 lat. Ale czy to oznacza, że budynek ten nie zmienił się w tym czasie?
Obecnie jego wygląd nieznacznie różni się od tego z końca XV wieku. Turyści od lat zadają przewodnikom niezmienne pytanie. Co przedstawia figurka na szczycie wieży ratuszowej? No ano pogoń. Herb Sanguszków i Litwy. To Władysław Sanguszko narzucił miastu wymóg umieszczenia godła rodowego przy transakcji sprzedaży magistratowi w 1845 roku okolicznych wsi Grabówki, Zabłocia, Terlikówki, Strusiny na wieczną pamiątkę. Remontowano i przebudowano go wielokrotnie. Ostatni generalny remont miał miejsce w latach 60. XX wieku. Przeniesiono wówczas portal główny na południową ścianę i znajduje się tam do dziś.
Ratusz od zarania był siedzibą władz miejskich i sądu wójtowskiego. Dopiero przed II wojną światową magistrat przeniesiono do klasztoru pobernardyńskiego. Od 1945 roku mieści się tu Muzeum Okręgowe.
Sporo tu śladów po wielkim budowniczym miasta Janie Hetmanie Tarnowskim, a jeden z najbardziej charakterystycznych jest zlokalizowany u wejścia. To łuk gotycki. Po obejrzeniu go wejdźmy do środka.
Po schodach można dostać się na pierwsze piętro ratusza. Znajdujemy się w sali pospólstwa, gdzie przed wiekami mężczyźni podejmowali najważniejsze dla Tarnowa decyzje. Obok znajduje się sala zwana radziecką. Tu obradowała Rada Miejska. Tutaj właśnie znajduje się drugi zachowany portal renesansowy, skromniejszy od wejściowego, z łacińską maksymą Justitiae fundamentum fides, czyli sprawiedliwości podstawą wiara. Interesująca jest odkryta przez badaczy dawna polichromia sali pospólstwa.
Ale budynek posiada także swoje tajemnice. Niektóre są żywe w ustnej tradycji mieszkańców.
Ostatnią jest ta sprzed II wojny światowej. Tajemnicze morderstwo było sensacją miasta. W nocy nieznany bandyta okrutnie zamordował na wieży ratuszowej dwóch wartowników miejscowej straży pożarnej, czuwających odwiecznym zwyczajem nad bezpieczeństwem miasta. Sprawcy lub sprawców nie ujęto nigdy. A niektórzy uważają, że duchy strażników do dziś dnia krążą po wieży ratuszowej.
Wieża nie jest dostępna dla zwiedzających. Mimo to spróbujemy wspiąć się na nią choć w wyobraźni. Idąc po krętych i bardzo stromych schodach, mijamy stary zegar. Jego zęby przesuwają się wolno, jednak miarowo sygnalizują nieuchronny upływ czasu. Z góry można podziwiać imponujący widok na całe miasto. Jak na dłoni rysują się parki i domy, na południu pole widzenia ogranicza ukochane miejsce spacerów wielu tarnowian, Góra Świętego Marcina. O niej, znajdujących się tam ruinach, zamku i kościele opowiemy w kolejnej części audioprzewodnika. Z wieży ratuszowej przy dobrej widoczności można zobaczyć także i Tatry.
Patrząc z dołu, z oddali, to właśnie sylwetka ratusza, podobnie jak wieża katedralna, wznosi się nad dachami kamieniczek Śródmieścia. Już przed wieloma laty był to rzucający się w oczy punkt orientacyjny dla podróżnych zdążających do miasta. Gdy patrzymy na ratusz i starówkę z ruin zamku na Górze Marcina, wydaje się, że leżą u jego stóp.
Ale powróćmy na ziemię. Ratusz to nie tylko wieża i stare wnętrza, ale i zbiory w zlokalizowanym tu Muzeum Okręgowym. Jest tu kolekcja Portret Sarmacki, jedna z niewielu tak licznych w Polsce. Obrazy z okresu XVII i XVIII wieku przedstawiają wizerunki znanych z historii postaci.
Chodźmy jednak dalej. Generał Józef Bem, wystawa biograficzna poświęcona urodzonemu w Tarnowie bohaterowi walk o niepodległość Polski i Węgier. Pochowano go w jego rodzinnym mieście, w mauzoleum w Parku Strzeleckim.
Miłośników piękna w przedmiotach użytkowych zainteresuje zapewne ekspozycja szkła i porcelany. Na wystawie pokazywane są jedne z najcenniejszych w kraju zbiorów porcelany wyprodukowanych w wytwórniach zagranicznych i najstarszych polskich manufakturach. Ozdobą ekspozycji jest wielofunkcyjny serwis wykonany w Miśni na przestrzeni XIX wieku. Prezentowane naczynia z części obiadowej, śniadaniowej i deserowej zaskakują nie tylko różnorodnością form nawiązujących do wzorów XVIII-wiecznych, ale przede wszystkim niezwykle bogatym zdobnictwem. Głównym tematem wielobarwnej dekoracji są ręcznie malowane ptaki, każdy inny na poszczególnych półmiskach, paterach, koszach, filiżankach i spodkach. Przy używaniu skromnych zastaw w naszych niewielkich kuchenkach aż trudno sobie wyobrazić, że serwis zwany ptaszkowym, związany z rodziną Sanguszków, zawierał ponad 500 przedmiotów, z czego na wystawie pokazane jest ponad 150 najciekawszych. Ha! Dobrze było mieć zapewne taki serwis, ale zmywanie naczyń po jego używaniu to już zajęcie nie do pozazdroszczenia.
No dobrze, zostawmy delikatną porcelanę, bo przed nami mocne wrażenie, albo przynajmniej takie skojarzenia związane z używaniem pokazywanych tu przedmiotów. To zbrojownia, czyli kolekcja broni i uzbrojenia, a w niej jedna z trzech w całości zachowanych w Polsce oryginalna kopia husarska. To właśnie posługując się taką bronią, polskie wojska zaciężne przypominały w ataku pancerną baterię, mknąc w szarży, co koń wyskoczy, i płosząc konie przeciwników szelestem husarskim. husarskich skrzydeł. Po obejrzeniu kolekcji wyjdźmy na zewnątrz. Pozostaje nam jeszcze odpowiedzieć na pytanie, co oznacza ten wystający, zaokrąglony kikut obok budynku.
To jest ostatni punkt naszej wycieczki. Pręgierz miejski. Jego fragmenty znajdują się tuż obok budowli na placu, na rynku. Służył on do karania kobiet za złe zachowania, głównie za gadatliwość, kutliwość, czary i złe prowadzenie. Panie przywiązywano i wymierzano im cięgi. Tak przed wiekami okrutnie karano kobiety. Ileż to dzisiaj czarownic i gadu by się znalazło. Sam znam kilka takich. Na szczęście nikt nie myśli o tym, by wymierzyć im te okrutne cięgi.
A my kończymy pierwszy etap naszej wędrówki. W kolejnym opowiemy więc o najciekawszych kamienicach w rynku.